Chronograf, czyli kalendarium kaliskie Piotra Sobolewskiego.
Dobry wieczór, 43 tydzień tego roku, już końcówka października, daty 24-30 tegoż miesiąca. No najpierw rocznica niezwiązana z konkretną datą, nie dotarłem do źródeł co do precyzyjnej daty urodzenia, ale na pewno było to w roku 1862, a więc 160 lat temu. Mianowicie urodziła się wtedy Kazimiera z domu Kozarska, później Wyganowska, ziemianka, żona jednego z bardziej znanych właścicieli kilku podkaliskich majątków. Ślub z Wojciechem Wyganowskim wzięli w parafii Świętego Krzyża w Warszawie i powróciwszy do Kalisza, zaczęli wspólnie gospodarzyć w dziedzicznym majątku Wyganowskich w Warszówce, o tym już kilkakrotnie mówiliśmy, oraz w nabytych za posagowe pieniądze Kazimiery dobrach w Pietrzykowie. O tym, że było to gospodarowanie rozsądne, efektywne, świadczy choćby fakt, że po kilku latach dokupili kolejny majątek w Złotnikach Wielkich, a także dobra skarszewskie, noskowskie i wreszcie majątek w Cierpiatkach. Trzeba powiedzieć, że pod nieobecność męża, kiedy czasami go interesy gdzieś tam wzywały, pani Kazimiera brała na swoje barki obowiązki gospodarcze, postrzegana zresztą była jako obowiązkowa, zorganizowana, choć, tu zacytuję, cokolwiek surowa w obyciu kobieta. Jej mąż był taki bardziej swojak, do rany przyłóż. No ale wróćmy do pani Kazimiery. Ona wzorem męża angażowała się również w działalność społeczną. Była sekretarzem sekcji gospodarstwa kobiecego, tak to się nazywało, przy Towarzystwie Rolniczym, a następnie przewodniczącą Zjednoczonego Koła Ziemianek Powiatu Kaliskiego, do którego zadań należało m.in. prowadzenie kursów dla opiekunek ochronek, zajęcia praktyczne z prowadzenia przydomowych gospodarstw czy współorganizacja balów charytatywnych. W ramach takiej pamiętnej, wspominanej już przeze mnie kaliskiej wystawy pracy kobiet zorganizowanej na terenie Towarzystwa Cyklistów przy Alei Józefiny w 1909 roku zaprezentowała swoje rękodzieła. Odnotowano, że pokazała m.in. szal z gipiurową koronką. De Chaussures, to się tak chyba z francuskiego nazywała. Z panem Wojciechem mieli troje dzieci, dwie córki i syna Stanisława. No ale niestety druga wojna obeszła się z Wyganowskimi okrutnie. W 1939 roku wyjechali do Warszawy, tam w ich mieszkanie uderzyła bomba, która ciężko raniła Wojciecha i Kazimiera wróciła więc z mężem do Złotnik, którym to majątkiem zarządza już wówczas niemiecki komisarz. No, Wyganowskim łaskawie wydzielono osobny pokój, tam chyba przydzielono jednego, nazwijmy to, służącego. No ale w grudniu 1940 roku umiera pan Wojciech, a z kolei gospodarujący w tym czasie w Warszówce syn Stanisław trafia, no podobnie jak kilku innych podkaliskich ziemian, do niemieckiego obozu pracy w Ohrdruf, gdzie zostaje zamęczony. Do mamy wraca jedynie ta młodsza córka Janina, ona później z męża Łampicka. Kazimiera Wyganowska umiera niemal równo 5 lat po mężu, również w grudniu 1945 roku. No i oboje są pochowani w rodzinnym grobowcu Wyganowskich, na katolickiej nekropolii rogatkowskiej, ale tym grobowcu przy murze granicznym z cmentarzem ewangelickim. Podkreślam, bo Wyganowscy mają dwa rodzinne grobowce na tejże nekropolii. Gdyby ktoś chciał tam zajrzeć, musi iść prosto aż do muru granicznego. I pozostałe rocznice. 25 października 1902 roku dokonano poświęcenia gmachu Kaliskiego Towarzystwa Muzycznego przy ulicy Parkowej. Oczywiście mówimy o dzisiejszym placu Kilińskiego, bo Parkowa, ta nazwa, wyprowadziła się przecież później tam aż za ogródek jordanowski. Autorem projektu budynku był Władysław Stachlewski, no a stawiała go słynna wówczas muratorska firma Ginterów. Kojarzymy, prawda, tacy potężni, brodaci Atlanci flankujący wejście, dźwigają korynckie kolumny. Taki klasycyzujący detal obowiązuje również przy innych elementach wystroju. On nawiązuje do takiej świątynnej architektury starożytnej Grecji, Rzymu. Zarówno pierwsze piętro, jak i największe pomieszczenia parteru aż do II wojny były dodatkowo ozdobione takimi portretami przedstawiającymi m.in. Mickiewicza, Słowackiego, Asnyka, Chopina część tychże elementów wyposażenia ufundował Bronisław Szczepankiewicz, pełniący wówczas funkcję skarbnika Kaliskiego Towarzystwa Muzycznego. Zresztą o nim za chwilę jeszcze powiem w następnej wzmiance. Ta duża sala koncertowa była oczywiście oświetlana. Ten zaczep okazałego żyrandola znajdujemy do dzisiaj na strychu nad salą, no i ogrzewana gazem. Ogólnie ten styl epoki, zwłaszcza wewnątrz, ten bel epoki bym powiedział, dobrze widać na przykład w takim kunsztownym rozwiązaniu balustrady w klatce schodowej, kiedy wchodzimy na górę. Ona jest ozdobiona harfami, inicjałami Towarzystwa Muzycznego, inicjałami TN oraz ręcznie kutym kluczem wiolinowym, dziełem Walentego Kulisiewicza, czyli ojca znanego grafika. A z kolei złocone lustro przed wejściem na tą salę, kilka lat po tej uroczystości otwarcia, ufundowali członkowie właśnie Towarzystwa Muzycznego. A rok przed poświęceniem w 1901 zamurowano też w ścianie pamiątkowy pergamin z napisem, zacytuję, „Płomień rozgryzie malowane dzieje, skarby mieczowi spustoszą złodzieje, pieśń ujdzie cało”. No i właśnie rok później miało miejsce wspomniane otwarcie. W uroczystości i koncercie inauguracyjnym uczestniczyło wielu znaczących gości z prezesem ówczesnym towarzystwa Alfonsem Parczewskim. No ale i dla pozostałych Kalisian była to chyba wielka chwila, gdyż te 20 tysięcy rubli przeznaczonych na budowę w całości pochodziło ze składek społeczeństwa. O godzinie 20.30 tamtego dnia po wierszowanym prologu i haśle „Niechaj pieśń wam nasza śpiewa, niechaj łączy i rozgrzewa” zabrzmiały pierwsze dźwięki muzyki. Nawiasem była to uwertura do opery Halka. Podczas 2,5-godzinnego koncertu publiczność wysłuchała także dzieł Chopina, Beethovena, a po koncercie w dolnej sali na gości czekał jakże uroczysty bankiet. Dzisiaj postrzegamy ten budynek jako siedzibę szkoły muzycznej, ale przez kolejne dziesięciolecia gmach służył nie tylko melomanom. Od 1911 mieścił kaliskie zbiory muzealne, tam zresztą miały miejsce płatne prezentacje gramofonu, kinematografu. Czasem narzekano, że wspomniane portrety kompozytorów muszą patrzeć na przykład na występy cygańskich tańców. W 1914 budynek ocalał, bo rozlokowało się w nim wojsko pruskie. A w czasie II wojny gmach szkolny początkowo został przeznaczony na biura, później na sierociniec. Po wojnie wróciła pierwotna funkcja, a w latach 73-75 został dodatkowo rozbudowany, dostawiono wówczas od strony baszty modernistyczną, powiedziałbym, część. 30 października 1922 roku zmarł, urodzony w 1843, wspomniany przed chwilą Bronisław Szczepankiewicz, księgarz, drukarz, nakładca, no a przede wszystkim niezmordowany działacz społeczno-kulturalny. Dlatego podczas naszych spotkań jakże często padało już to nazwisko. Ja tylko przypomnę krótko, do Kalisza przybył około 1869 roku jako nauczyciel tańca, gimnastyki, ale 10 lat później przy ulicy Warszawskiej, czyli dzisiejszej Zamkowej, na 61 konkretnie, taki adres otworzył księgarnię ze składem nut i materiałów piśmiennych oraz wypożyczalnię książek polskich i niemieckich. Po następnych 2 latach, w 1880, uruchomił również drukarnię. To chyba tyle o tym panu, bo przecież mówiliśmy sporo. A teraz już przejdźmy do roku 1932. Wówczas to 5-letnią służbę w Kaliskim Pułku Kaniowskich rozpoczyna kapitan Franciszek Dąbrowski, późniejszy zastępca komendanta Sucharskiego w wojskowej składnicy tranzytowej na Westerplatte. No, obecnie przeważa opinia, że we wrześniu 1939 roku to właśnie Dąbrowski był głównym inicjatorem i faktycznym dowódcą obrony tej placówki. Po wojnie jako komandor porucznik służył w polskiej marynarce wojennej, no ale w latach stalinowskich był prześladowany, pozbawiony stanowisk i w ogóle możliwości zarobku. Zrehabilitowany został dopiero w czasie tej postalinowskiej odwilży, a zmarł w 1962 roku w Krakowie i tam też jest pochowany. 1932. Współuczestnik wyprawy Rogozińskiego do Kamerunu, Leopold Janikowski, wydał cokolwiek kontrowersyjną jakby sugestię, jakoby prawdziwym celem ekspedycji było, i tu zacytuję, wyszukanie odpowiedniego terenu dla kolonizacji polskiej jako przyszłej ostoi dla tych, którym nie tylko materialnie, ale i duchowo było za ciasno pod rządami trzech naszych zaborców. Bo przypominam, że wyprawa miała miejsce w czasach zaborów, pół wieku wcześniej. Ta deklaracja jakby oczywiście brzmiała ładnie, patriotycznie bym powiedział, tyle że niezbyt wiadomo, jak Rogoziński wyobrażałby wówczas sobie w praktyce funkcjonowanie takiej polskiej kolonii bez macierzy, no bo przecież Polski, jeszcze raz przypomnę, wówczas na mapach nie było. 1932, po raz ostatni dzisiaj, na Prośnie odbyły się międzynarodowe regaty wioślarskie z udziałem osad startujących na Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles, więc Kaliszanie mieli możliwość przyjrzenia się rywalizacji późniejszych medalistów olimpijskich. I tym wspomnieniem kończę dzisiejsze spotkanie z Państwem. Do usłyszenia za tydzień. Chronograf.